Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
12.15, Bogumiła Wrysiło. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pytać Każdy Może. 45-minutowe lekcje przerwy z koleżankami i kolegami na boisku, na korytarzu, kontakt z różnymi nauczycielami, konkretny plan nauczania, czy może nauka w domu, w systemie edukacji pozaszkolnej lub w szkole demokratycznej. Właśnie dzisiaj to wyjaśniać będziemy, o to dzisiaj pytać w naszym programie i rozmawiać z naszymi gośćmi. Joanna Gawryłkiewicz, dyrektor placówek edukacyjnych Fundacji Kreatywnej Edukacji, inicjatorka idei Perpetuum Mobile, propagująca między innymi edukację nieformalną.
Witam, witam.
Kinga Kruś, psycholożka.
Dzień dobry.
I jest z nami jeszcze pani Aneta Plewa, nauczycielka 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie moich gości i przy okazji 52 34 55 090, numer telefonu dla naszych słuchaczy właśnie w temacie i w dyskusji o edukacji pozaszkolnej, o szkołach demokratycznych, o innym systemie, innym podejściu do edukowania dzieci. Co państwo na to? I jak najbardziej czekamy na telefon. Telefony i czekamy na głosy. 52 34 55 090. To zacznijmy od tego rozróżnienia. Co to jest ta edukacja formalna, a czym jest edukacja nieformalna? Jak to działa w Polsce?
Jeśli to pytanie jest do mnie, to chciałam tylko powiedzieć, że jestem może nie do końca odpowiednią osobą, która mogłaby tak postawić jakąś barierę między jedną a drugą formą. Gdyż no zawsze i fundacja, którą reprezentuję, czy Fundacja Kreatywnej Edukacji i placówki przez nią stworzone operują właśnie łączeniem tych dwóch form, czyli to jest edukacja sformalizowana, ponieważ jesteśmy placówką jako szkoła na przykład, placówką niepubliczną o prawach szkoły publicznej i tam musimy realizować no tutaj wytyczne ministerialne odnośnie programu kształcenia. Mamy cały tok papierów, którymi obracamy. To jest takie ministerstwo wielkie u nas przy Chopina 28.
Prowadząc taką szkołę, tak, też trzeba się mocno orientować w przepisach, jak się okazuje.
Dokładnie, ale no jest to na pewno duży... Dzięki moim współpracownikom jest to możliwe.
Czyli łączycie i te formalne wymogi z tymi nieformalnymi, tak?
Nieformalnymi, czyli bardziej takie formy prowadzenia tej edukacji. Czyli okej, mamy z tyłu głowy podstawę programową, mamy przepisy, natomiast to, w jaki sposób realizujemy tą podstawę, już wynika głównie i z pasji nauczycieli, z ich sposobu nawiązywania kontaktu, budowania relacji z dzieciakami, no i przekazywania samej wiedzy, która nie może być teraz i nie wiem, jeśli jak to jest możliwe, żeby była taka czysto sformalizowana, ponieważ już nic w obecnym świecie nie mieści się w normach od A do Z, tak? I to wszystko musi być płynne i kreatywne.
I kreatywne. A co się mieści w tej nieformalnej edukacji? Co się na to składa? Patrzę tutaj na panią psycholog, która jest dzisiaj naszym gościem. Czyli mamy te klasyczne lekcje, podstawę programową, coś, co trzeba zrealizować. I do tego jeszcze dokładamy te elementy nieformalnej edukacji, czyli czego?
Czyli ze swojej strony mogę powiedzieć, że przede wszystkim jest to, że w każdej klasie jest co najmniej jeden psycholog.
Podczas lekcji?
Podczas lekcji, oczywiście. Razem z nauczycielami, wspomagającymi nauczycielami. My obserwujemy dzieci, jak one wzrastają, co możemy ewentualnie im podpowiedzieć w tym ich rozwoju.
I wyłapujecie
oczywiście
pewne rzeczy.
Tak. Tak. Mhm. Spotykamy się z dziećmi, spędzamy z nimi przerwy, spędzamy z nimi czas wolny. Jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości, trudności, jakieś problemy, to zawsze mogą do nas przyjść, bo jesteśmy cały dzień w tej szkole razem z nimi. Mamy kontakt też z rodzicami na bieżąco, więc to jest też, jeżeli chodzi z mojej perspektywy, taki inny aspekt, który różni się przede wszystkim od szkoły formalnej, gdzie tam jest jeden psycholog na bardzo, bardzo wiele dzieci. Mhm. I nie ma też czasu po prostu, jak zwykły człowiek, żeby się każdym zająć jakby osobno. My natomiast tutaj mamy, ja mam 3 dziewczynki pod sobą, no to nie jest, myślę, dużo. No i tak inaczej to wygląda z tej naszej perspektywy.
Spojrzę na panią Anetę teraz i zapytam, jest pani nauczycielką w szkole w 7 Liceum Ogólnokształcącym. Jak by się pani czuła, prowadząc lekcje jeszcze w towarzystwie, na przykład psychologa?
Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, raczej tak słuchając pani Kingi pomyślałam sobie, że jestem na mojej lekcji również psychologiem, nauczycielem wspomagającym.
Oczywiście, że tak.
Więc nie zastanawiałam się nad tym.
A byłby potrzebny, tak jak teraz pani słucha, co powiedziała pani Kinga, w szkole demokratycznej właśnie tak to działa, że jest kilka osób wspomagających nauczyciela głównego. Pani byłaby taka pomoc potrzebna, wsparcie? Czy już przez tyle lat praktyki wszystko w jednym?
Nauczyłam się. Nauczyłam się i jakoś sobie z tym radzę, ale tak myślę sobie, że może niekoniecznie liceum, ale w szkole podstawowej, wtedy kiedy dzieciaki zaczynają przygodę ze szkołą, mam nadzieję, że do większości to jednak jeszcze jest przygoda, no przydałby się ktoś taki, kto by pomógł, zwłaszcza, że dzieci startują z różnych poziomów i niektóre wchodzą bardzo gładko w szkołę z wymagania, radzą sobie z nimi, a niektóre mają z tym bardzo duży kłopot.
To chciałabym, żebyśmy wyjaśniły, czym się różnią szkoły demokratyczne od edukacji pozaszkolnej, na którą decydują się niektórzy rodzice.
Znaczy, tak, mogę powiedzieć, jak to może troszkę wygląda w Polsce. Te szkoły demokratyczne na początku wyrastały na bazie właśnie edukacji pozaszkolnej.
Czyli uczenia w domu.
Czyli uczenia domowego. Mhm. I jak było tylko taką formą pomocy rodzicom, w rękach których ta edukacja domowa miała zostać powierzona. Rodzice byli odpowiedzialni za tą edukację, czyli za realizowanie obowiązku szkolnego.
A dlaczego rodzice decydują się w ogóle na taki tok nauczania i edukację pozaszkolną?
Z różnych przyczyn. Ja myślę, że to też są pewnie jak to ja na początku myślałam, zastanawiając się, pisząc chyba pracę jedną z magisterskich, tak jak to będzie u mnie w rodzinie, jak będę chciała, żeby ten obowiązek szkolny był realizowany u mnie w domu. No na pewno nie byłam zadowolona z tego, co sama przeżyłam, czyli edukacja u takiego przeciętnego Polaka, to jest kilkanaście lat życiorysu, gdzie nasze życie, nasz czas, bardzo cenny czas, przekazujemy innym. No i kwestia tego, jak to zostanie, z jednej strony jesteśmy sami odpowiedzialni oczywiście, jak zawsze, za to, jak realizujemy, przygotowujemy się do zajęć, czym się interesujemy, na czym spędzamy czas w szkole, a z drugiej strony, no jednak jacyś nauczyciele proponują nam sposób realizowania tych przedmiotów, przygotowanie się do jakichś egzaminów, wymagania, odpowiedzi na jakieś pytania testowe.
No tak, ale żeby była jasność, jeśli chodzi o edukację pozaszkolną, to nie jest tak, jak tak by się mogło niektórym wydawać, że na przykład robimy, co chcemy w domu z dziećmi, tylko faktycznie musi być opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycząca dziecka. Musi być też wystosowana prośba do dyrektora szkoły o taką edukację, składa się deklarację i musi być też kwestia zaliczenia pod koniec roku, czyli dziecko w edukacji pozaszkolnej również musi pewną porcję materiału z roku na rok zaliczyć.
Oczywiście. No, jest podstawa programowa, ona jest tak samo
którą
dla nas.
Którą trzeba śledzić, prawda?
Tak, się która zmienia. Się może zmieniać. Zmienia się kanon lektur, zmieniają się różne, ministrowie się zmieniają, wszystko się zmienia, tylko nasze dzieci na szczęście wszystko są takie same. I my jako rodzice przede wszystkim najwięcej wiemy na temat naszych dzieci. No i dzięki takiej edukacji domowej możemy sprostać gdzieś tutaj ich zainteresowaniom, pasjom. No natomiast to by prowadzić do tego, że najczęściej ci rodzice muszą poświęcić się właśnie
dokładnie,
edukowaniu swoim dzieci.
Mhm. 52 34 55 0 90 0, to pytanie do naszych słuchaczy, czy państwo zdecydowaliby się na tego typu edukację, na przykład pozaszkolną swoich pociech, czy byliby państwo w stanie podjąć taką decyzję, że na przykład jedna ze stron, czy to mama, czy tata, zostaje w domu i zajmuje się edukacją dziecka. Czy jest to proste, czy jest to, podejrzewam, spore wyzwanie, niemałe. 52 34 55 0 90 niemałe, ale możliwe do zrealizowania. Patrzę tutaj na panią psycholog, która jest dzisiaj naszym gościem.
Oczywiście, że tak. To zależy wszystko od osobowości rodzica. Tak naprawdę od chęci i motywacji. Jeżeli jest w stanie zmotywować własne dziecko do tego, żeby przesiąść z nim kilka godzin dziennie, czy to w domu, czy na dworzu, bo oczywiście ta edukacja nie musi się odbywać w domu. Pamiętajmy o tym, drodzy państwo, że być może można wyjść, uczyć się biologii, chemii na zewnątrz, po prostu wychodząc do ludzi, wychodząc gdzie indziej.
Halo, halo, dzień dobry, to sprawdzimy, kto jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poproszę troszkę ściszyć radio. Kto jest z nami?
Już włączam. Ania.
Witam pani Anno, witam bardzo. A, dzień dobry, pani Ania Michalak jest z nami. No to słuchamy. O edukacji pozaszkolnej, rozumiem.
Tak, ja chciałam też powiedzieć jedną taką rzecz, która mi się narzuciła, jeśli chodzi o te różnice w edukacji takiej systemowej, standardowej, a w tych tak zwanych alternatywach, że to, co jest dla mnie często takim punktem, to jest taką zmienną, to jest podejście do dziecka. Do tego, czy traktujemy dziecko jako osobę, która jest w stanie podejmować różne decyzje. To jest kwestia związana z jakimś tam zaufaniem i taką świadomością, że to niekoniecznie my wiemy najlepiej, co jest dla dziecka dobre, tylko że też dziecko ma swoje potrzeby, których fajnie by było, jakby umiało komunikować, jakby...
Miało szansę, prawda? Wyrażenia swoich emocji i wyrażenia swoich potrzeb.
Tak, w typowej szkole jest bardzo mało miejsca na to, jeśli w ogóle jest to ten plan, który jest ta 20 czy 30 dzieci, która realizuje wszystko praktycznie równo. Często te wszystkie zindywidualizowane plany to jest taka mrzonka trochę.
A jak u pani to wyglądało, jeśli chodzi o edukację dzieci na przykład?
No moje dzieci były przez 2,5 roku w edukacji pozaszkolnej. Mhm.
Czyli same w domu, tak? Uczyły się z panią?
No właśnie nie.
A jak się uczyły?
To był etap w większości edukacji wczesnoszkolnej, czyli tych klas 1-3. No i my jakby przybraliśmy taką formę tak zwanego unschoolingu, czyli właściwie w ogóle odejścia od takiej formalnej nauki, od, nie wiem, motywowania, raczej takiej edukacji naturalnej, szukania nawet nie na siłę, tylko po prostu w naturalnym byciu razem różnych odniesień.
Tutaj mam właśnie, jeśli chodzi o unschooling, że to jest rezygnacja z typowo szkolnego uczenia na rzecz tak zwanego uczenia naturalnego, czyli doświadczenie, zabawa, dotykanie, sprawdzanie, tak?
Bo bardzo, bardzo ta edukacja pozaszkolna jest w bardzo różny sposób realizowana. Czasami są to rodzice, którzy faktycznie siedzą codziennie z dzieckiem 3-4 godziny i ono realizuje więcej często niż
szkole.
To by zrealizowało w szkole. Pytanie, czy to są jakieś aspiracje rodziców, czy faktycznie potrzeba dziecka. No a są też tacy rodzice, jak my przez te 2,5 roku, którzy nie mają zorganizowanej nauki. Nie ma tak, że dziecko siada, robi jakieś zadania. Oczywiście, jeśli chce, moje dzieci miały książki. Jeśli miały takie momenty, że siadały, coś tam czytały, moje dziecko jak dostało książki do polskiego, to podręcznik do literatury, w której są różne teksty literackie, przeczytało w ciągu pierwszego dnia, jak tylko tą książkę dostało. Mm-hmm. Natomiast to była jej inicjatywa, nie?
I wybór.
Psy mnie atakują.
To, czy psy atakują, to proszę na siebie uważać. Dziękujemy bardzo za ten głos.
Aniu.
52 3 4 5 5 0 9 0. Czy państwo by się zdecydowali na tego typu edukację? Być może, czy to w szkole demokratycznej, czy to wybór właśnie, bo tutaj też chciałam mocno zapytać, to nauczanie pozaszkolne to jest również decyzja rodzica na poświęcenie i swojego czasu, i swojej siły, i energii na to, żeby przekazać dziecku coś od siebie. Pani Aniu, pani Aneto, patrzę na panią, jak pani odnosi się do słów słuchaczki, która przed momentem dzwoniła i mówiła, że właśnie to ten wybór dziecka, co bierze, co czyta, jaki sposób podchodzi, w jaki sposób się uczy.
To znaczy, rozgraniczmy dwie rzeczy, tak? Jeżeli przychodzi do takiej szkoły systemowej, jak pani Ania to nazwała, no to wiadomo, że jest do zrealizowania określona lekcja danego dnia, zgodna z planem lekcji. Na tej lekcji jest określone zagadnienie, które nauczyciel musi zrobić. Nauczyciel proponuje jakąś formę, natomiast jakby po wyjściu ze szkoły też to się nie zamyka, nie kończy. Czasem trzeba coś przeczytać, czasem trzeba sobie to przemyśleć jeszcze raz, więc to, w jaki sposób potem to dziecko będzie to przetwarzało, to też jest jakby jego wola, tak? Zgodna z jego oczekiwaniami, umiejętnościami, sposobem, tak jak rozmawiałyśmy przed audycją, tak? Jeden się bardziej wierci, jeden potrzebuje ciszy i spokoju. Więc jakby poza szkołą ma dziecko większą szansę na to, żeby po swojemu się czegoś nauczyć. Jednak lekcja jest bardzo sformalizowana i nie zawsze jest miejsce na to, żeby w tej systemowej szkole zapytać 34 ucznia, jak byś chciał się tego nauczyć.
Ale z drugiej strony ta edukacja pozaszkolna również, ta w warunkach czy to domowych, czy to tak jak było przed momentem wspomniane, ten unschooling czy homeschooling, czyli to albo rezygnacja z typowo szkolnego uczenia, bądź też ten typowy homeschooling, czyli uczenie w domu, wymaga od rodziców, od opiekunów pełnego zaangażowania, śledzenia tego, co jest w programie, bo pod koniec roku te podstawy trzeba zaliczyć. A co jeżeli rodzic czuje się słabo w chemii, a co jeżeli rodzic nie bardzo sobie radzi z fizyką?
Znaczy, ja znam mnóstwo rodzin.
Znaczy, myślę,
że to jest kwestia, ile mamy dzieci. Czasami jest tak, że po przekroczeniu pewnej magicznej ilości dzieci swoich własnych, no organizowanie się w szkołach systemowych, a czasami dzieci chodzą do różnych szkół, jest dość trudne, więc przychodzi jakaś taka naturalna potrzeba, żeby nawet założyć taką szkołę w domu i wtedy ma się tych specjalistów, na przykład się ich wynajmuje, albo rodzice
się skrzypują. Ale trzeba zapłacić wtedy pewnie za to, prawda?
Może być to też barterowo. To jest w zależności od potrzeby, od umiejętności, od danych rodziców, którzy swoje dzieci chcą właśnie w tej edukacji domowej gdzieś tam szkolić. Naprawdę jest, myślę, że tak samo jak my się stworzyliśmy jako Perpetuum Mobile, bo była taka, a nie inna potrzeba, bo byli rodzice, między innymi właśnie pani Ani, a Ania była gdzieś tam na początku, która nasza słuchaczka, gdzieś tam zaangażowana w tych pierwszych krokach powstawania tej szkoły. Byli również inni rodzice, którzy w jakiś, każdy z nich miał swój potencjał, każdy z nich miał swoje potrzeby, miał specyficzne dzieci, które gdzieś tam albo miały jakieś trudności w funkcjonowaniu w społeczności, w większych grupach, albo no różne, tak? To kwestia odpowiedzi, tak? Zaprojektowania wszystkiego na miarę. I to jest to podążanie za dzieckiem, o którym mówiliśmy, tutaj pani Aneta mówiła. To jest to dziecko, które jest w centrum naszego zainteresowania i my po prostu stajemy na głowie jako rodzice, żeby temu dziecku było najbardziej komfortowo. Ale to też jest mały problem, żeby nie przegiąć w drugą stronę. Czasami są rodzice,
nie
którzy...
Nie przedobrzyć.
Tak, którzy chcą na siłę, za dziecko i wtedy też jest niefajnie.
No więc właśnie, jak tu znaleźć złoty środek i czy bylibyśmy gotowi na podjęcie takiej decyzji? Ja też się sama zastanawiałam, czy byłabym w stanie podjąć taką decyzję, żeby właśnie pójść w taką edukację pozaszkolną. No bo jednak dziecko idzie do szkoły, jest jakiś plan lekcji, jest jakiś plan działania, jest jakiś schemat. Od pierwszej klasy podąża drogą edukacyjną. Są egzaminy, przychodzi do domu, odrabia lekcje i tutaj też rodzic, prawda? My kiedyś rozmawiałyśmy, pani Aneto, o tym, że to nie tylko szkoła, ale również rodzic jest odpowiedzialny za to, co się dzieje z edukacją dziecka. A jeśli chodzi o edukację pozaszkolną i o takie właśnie uczenie, no to tutaj od A do Z rodzice są za to odpowiedzialni.
Co nie znaczy, że muszą sami to robić.
No właśnie.
Mogą skorzystać z pomocy nauczyciela ze szkoły, do której się zwrócą. Lub, tak jak mówiła pani Jola, tutaj razem się tak zrzeszyć w grupę.
Albo wynająć kogoś. Mhm. No to jest, wiadomo, nikt nie jest nasz specjalistą wszechstronnym od wszystkiego. Mhm. My akurat teraz na przykład szukaliśmy doradcy zawodowego. No okazało się, że mój coach, który prowadzi mnie i dzięki niemu szkoła się jeszcze bardziej gdzieś tam profesjonalizuje, jest w stanie jakby na przykład te zagadnienia, jako osoba, która pracowała w korporacji i w różnych innych miejscach pracy, teraz jest freelancerem, może świetnie przekazać te wiadomości z jakiegoś... I nie jest wcale nauczycielem, jest ekspertem w danej dziedzinie. Jest miłośnikiem, pasjonatem na przykład, tak? Jakiegoś zagadnienia. Tak samo było z ornitologiem, panem ornitologiem, który miał uczyć w biologii. Akurat no, nie doszło to do skutku, tylko był na warsztatach. Ale mówię, nie, dlaczego chcesz rezygnować tutaj w tych kwestiach? Możemy to jakoś sformalizować. No, gdzieś kuratorium też coraz bardziej, czy ministerstwo odpowiada na takie potrzeby zatrudniania ekspertów, nie tylko nauczycieli.
Czy państwo by się zdecydowali na tego typu sposoby nauczania, na edukację pozaszkolną? 52 345 5090, czy może jednak tradycyjna szkoła i tradycyjny sposób uczenia? Jakie są opinie naszych słuchaczy? Czekamy. Telefon do państwa dyspozycji 52 345 5090. Zapytam panią psycholog, co daje ta edukacja pozaszkolna całej rodzinie? Przecież to jest zmiana stylu życia.
Ja myślę, że tak jak każdy model edukacji, może budzić bardzo wiele wątpliwości. Oczywiście ma wiele zalet, ale też również ma wady. Między innymi, jeżeli chodzi o zalety, no to poprawienie relacyjności między rodzicem a dzieckiem. To jest jakby pierwsza rzecz. Lepsze wykorzystanie efektywniejsze czasu, tak? Można coś zrobić w krótszym czasie, niekoniecznie w szkole. Dzieci, które są bardziej zdolne, no w szkole takiej, powiedzmy, masowej, tradycyjnej, no nie zawsze są wyłapywane i nie zawsze tej umiejętności i ten potencjał jest w jakiś sposób rozwijany, więc ten w domu jest jakby też na to możliwość. Jeżeli chodzi o takie wady, bo powiedzmy sobie też, no, że takie też są między innymi, chodzi o kwestie socjalizujące.
Brak kontaktu z rówieśnikami.
Tak, raczej tak.
Albo to jest jeden... mały kontakt z
Dokładnie.
Rówieśnikami.
Natomiast myślę, że można sobie to w ten sposób też jakby rozwiązać, że ta edukacja taka domowa w krótszym czasie niż w szkolnym byłaby realizowana i te zajęcia pozaszkolne, powiedzmy takie pasje dziecka, zainteresowania mogłyby być już rozwiązywane gdzieś tam w grupie. Więc mogłaby...
Na zajęciach dodatkowych.
Dokładnie, więc myślę, że ta socjalizacja w ten sposób mogłaby się odbywać. Natomiast to jest jeden z minusów, jeżeli chodzi o edukację domową, właśnie o socjalizację, o pracę w grupie. No, dzieci mogą mieć duży problem.
To dla kogo taka edukacja pozaszkolna?
No myślę, że nie zapominajmy o dzieciach niepełnosprawnych, czy chociażby intelektualnie, czy psychicznie, o różnych zaburzeniach lękowych, o różnych traumach. No to są dzieci, które być może na jakiś czas muszą się wycofać z życia społecznego po to, żeby przepracować sobie pewne rzeczy i dopiero do tej grupy wrócić, tak? Więc myślę, że to jest bardzo dobry sposób właśnie dla tych dzieci.
A skąd rodzic ma wiedzieć, czy dobrze robi, czy dobrze uczy?
Ciężko powiedzieć, mówiąc
uczciwie. Na wyczucie trochę? To jest trochę takie podjęcie ryzyka. Decyduje się na edukację pozaszkolną, ale podejmuje ryzyko.
Być może, myślę, że tak.
Z punktu widzenia psychologa panią również pytam, jak pani to ocenia. Bo
myślę,
tutaj
że tak, ciężko.
Spoczywa na rodzicu bardzo duża odpowiedzialność. Decyduje się na edukację pozaszkolną, uczy dziecko, tata albo mama zostaje w domu, druga osoba pracuje na dom i tu jest ta wielka odpowiedzialność, czy ja dobrze robię. Język polski, no dobrze. Matematyka, no dobrze. Ale fizyka, chemia, tak jak wspomniałam wcześniej, biologia, to jest spora odpowiedzialność, żeby temu podołać przez kilka lat.
Oczywiście. No, tak jak mówiliśmy, można skorzystać z pomocy innych ludzi, no bo to też jesteśmy jakby w grupie społecznej, żeby jakby korzystać jakby też jakby z wiedzy innych ludzi. No,
a czy tego typu nauczanie nie zamyka trochę dzieciaki tak społecznie? Jak później pójdą, nie wiem, później się zdecydują na pójście do szkoły, do liceum, do klasycznej szkoły, albo pójdą na studia i zderzą się z masą problemów, z masą różnych innych sytuacji takich życiowych, czy sobie poradzą? Będą w domu, w zaciszu, uczyć się czego chcą, kiedy chcą, jak chcą zaliczać i tutaj wyjdą w świat.
Znaczy ja też
Z rzeczywistością może być...
Ja też chciałam powiedzieć, że szkoła to nie tylko miejsce piękne, budowanie relacji i bez trudności, tak, jakichś rówieśniczych zagrywek, walki o pole i to nie są łatwe rzeczy. Taka społeczność szkolna i to myślę, że w każdej szkole, u nas też, tak, wymaga dużej pielęgnacji, takiej ochrony od strony nauczycieli, ale też nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich konfliktów. Dzieci muszą same się często nauczyć, tak,
bo
na
różne dzieci są
błędach.
W grupie, prawda, też. Tak. Różne są charaktery, różne są sytuacje.
I niektóre osoby, Andrzej Stern na przykład, które gdzieś doświadczyły tej edukacji właśnie domowej, nigdy nie były w takich społecznościach szkolnych. Mówią o tym, że oni nigdzie nie musieli walczyć o swoje. Nigdy nie musieli bić się z rówieśnikami o, nie wiem, swoje racje.
To czy dobrze czy źle?
Udowadniać.
Dobrze czy źle, pani Kingo?
Kwestia.
Może właśnie. Trochę trzeba uczyć takiego...
Oczywiście, że tak, mechanizmy...
W cudzysłowie oczywiście, walki o pewne rzeczy.
Tak, i my to też obserwujemy gdzieś tam na łamach naszej szkoły, można powiedzieć. No, tworzenie pewnych mechanizmów radzenia sobie, nie wiem, z trudnościami, z konfliktami. No oczywiście my dajemy dzieciom pole do tego. To też nie wygląda w ten sposób, że my rozwiązujemy każdy problem za dzieci. My obserwujemy. Obserwacja, to jest jakby najważniejsza tutaj.
My chyba nie powinniśmy jako dorośli... tych problemów za dzieci rozwiązywać, tylko pokazać im, jak je rozwiązywać.
A pani Aneta, jak pani sobie radzi w takich sytuacjach właśnie, kiedy jest pani w klasie, prowadzi pani lekcje i pani czuje, że takie problemy właśnie w liceum się pojawiają, a podejrzewam, że jest ich niemało.
Są. Ale podstawą tego wszystkiego jest rozmawianie z... Może inaczej, stworzenie takiej sytuacji, w której te dwie skonfliktowane strony będą chciały ze sobą rozmawiać. Bo ja mogę porozmawiać z jedną.
Klasyczna szkoła daje też taką możliwość.
Oczywiście, że tak.
Żeby tu nie było wątpliwości. A czy właśnie klasyczna szkoła, w której pani uczy, siódme liceum w Bydgoszczy, też daje szansę nauczycielowi na to spotkanie, to wyłapanie tych indywidualności, na pielęgnowanie tych jednostek, gdzie pani czuje, że ten jest dobry w tym, a ten powinien rozwijać się, a ta dziewczyna na przykład jest zdolna w tej kwestii i jak nimi pokierować? Bo tutaj pani wcześniej wspomniała, że to jest to też wyłapywanie pewnych talentów.
Wyłapywanie talentów to jest jedno, a drugie to jest taka umiejętność uzyskania pozwolenia od dziecka na to, żeby być wyłapanym. Bo ja czasami widzę, że ktoś ma uzdolnienia takie, a nie inne, ale jest na przykład tak zblokowany albo tak bardzo nie chce pokazać, że umie, bo się wstydzi, że jakby to jest ta ważniejsza rzecz. Spowodować, żeby ten, który ten talent gdzieś tam w sobie schowany ma, zechciał pokazać i go rozwijać. Mhm. Ze mną, z kimkolwiek innym, tak?
Że przełamał trochę ten wstyd.
Wie pani, no do liceum przychodzą dzieciaki już po doświadczeniach szkoły podstawowej i gimnazjum i to są często doświadczenia
krystalizujące.
Dokładnie, delikatnie mówiąc. Po których na przykład osoba, która pięknie śpiewa, a wiemy, że występowanie przed rówieśnikami jest chyba jednym z najtrudniejszych egzaminów, gdzieś po drodze się zraziła i dalej nie chce tego robić, a szkoda, bo głos piękny, tak? Czy jest to... Najczęściej dotyczy to właśnie takich aspektów artystycznych, recytatorów, aktorów, tancerzy. Dzieciaki, które są jakby zmotywowane na rozwój naukowy, to one sobie same siedzą i same się rozwijają, potrzebują nauczyciela tylko po to, żeby pokazał co dalej, gdzie jeszcze. Natomiast te takie fajne dusze artystyczne często potrzebują, znaczy ja potrzebuję ich zgody na to, żeby powiedzieć, chodź, będziemy to robić.
52 3 4 5 5 0 9 0. Czy państwo zdecydowaliby się na taki system nauczania swoich pociech? Czy może mają państwo wśród znajomych osoby, które właśnie korzystają, uczą dzieci systemem edukacji pozaszkolnej, bądź może w szkole demokratycznej? Czy właśnie to jest państwa zdaniem dobry sposób edukacji? Czy może warto trwać i warto jednak skorzystać z klasycznych sposobu, bo tak to zostało kiedyś wymyślone, że tak dzieci się uczą, czyli że mamy przedszkole, potem idziemy do szkoły, potem idziemy do szkoły średniej i potem mamy studia. Jak to z waszej perspektywy? Po co te szkoły wymyślono? Szkoły demokratyczne albo ten system nauczania pozaszkolnego? Żeby co?
Czyli powiedzmy sobie, że to nie są tylko szkoły demokratyczne. Tych alternatyw jest naprawdę bardzo wiele. No to wynika
no ale
przede wszystkim...
No przecież coś już zostało wymyślone. Mamy szkoły, chodzimy do szkoły podstawowej, mamy licea, mamy szkoły średnie, technikum. Jeszcze zanim wrócimy do tego wątku, halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Tak? Słuchamy
no,
pana.
Państwa, odpowiadając na pani redaktor pytanie, tak, uważam, że system edukacji domowej wart jest rozpatrzenia. To znaczy, jeżeli te szkoły publiczne no, nie stają na wysokości zadania, nie spełniają swej roli, bo różnie jest, szczególnie w tych niewielkich popegarowskich wioskach, no niestety niektóre szkoły pozostawiają, ich działanie pozostawia bardzo wiele do życzenia. Ja rozważałem taki system edukacji, natomiast to wymaga właśnie szerszej takiej współpracy wśród rodziców. Każdy specjalność musi mieć danego przedmiotu. Jeden rodzic no, raczej nie jest w stanie wszystkich przedmiotów nauczyć i musi mieć czas na to. Także też trzeba rozważyć, czy są takie możliwości, ale niestety w pewnych warunkach. Natomiast jestem jednak zwolennikiem edukacji takiej zbiorowej właśnie, bo to jest uspołecznianie. Młodego człowieka właśnie.
W grupie, takiego uczenia w grupie, tak?
Tak, to jest bardzo ważne. Tego jednak w tej edukacji domowej nie będzie. Natomiast staranność nauczania, oczywiście przy odpowiednim doborze, kiedy jest taka możliwość, odpowiednich właśnie tych nauczycieli wśród rodziców. Niekoniecznie muszą być to z zawodu nauczyciele, ale ludzie dysponujący czasem właśnie to oczywiście też wiedzą.
Wiedzą i cierpliwością, prawda? Jakąś też pasją, bo podejrzewam, że przy tego typu nauczaniu też i ta pasja i cierpliwość musi być tutaj, prawda? Czyli pan
tak
by się
jest,
zdecydował
tak
na
no
tego
właśnie,
typu...
Ta pasja i cierpliwość, której niestety nie wszyscy nauczyciele mają. No niestety nie zawsze też uczciwość i taka wobec rodziców czy ucznia też jest. Czasami jest stygmatyzowanie, bo rodzic nie do końca się zgadza, bardzo delikatnie mówiąc o swoich uwagach.
To też różne problemy takie wewnętrzne później wchodzą, jakieś konflikty. Ale rzeczywiście, czyli pan by się zdecydował na taką edukację pod warunkiem, że w grupie? tak?
Nie.
Dla pociechy.
Niekoniecznie, raczej tak, w grupie, to byłoby wskazane, ale też trzeba mieć możliwości po prostu.
I
tak, w grupie, jednak z naciskiem na grupę, bo to jest uspołecznianie, potem człowiek no jednak jest stworzeniem społecznym i no musi współpracować, sam niewiele zrobi, nie jest w stanie, no w pewnej dziedzinie, no w pewnym okresie czasu, odcinku czasu, tak, ale w końcu i tak musi wyjść na współpracę, żeby czegokolwiek dokonać.
I kogoś zapytać, także, prawda, jeżeli czegoś się samemu nie wie. Bardzo panu dziękuję za ten głos, pozdrawiam.
Dziękuję.
52 345 5090, czy to pytanie do naszych słuchaczy właśnie, czy edukacja taka pozaszkolna, czy może tak jak klasycznie jest, to zostało wymyślone i stworzone. Halo, halo, dzień dobry. Kto z nami?
Znowu ja się podłączam, mogę?
A tak, proszę, śmiało, proszę bardzo, witamy ponownie.
Bo często słyszę właśnie o tej grupie rówieśniczej i o tym uspołecznianiu.
No pan przed chwilą mówił, że tak, no ale właśnie. Większa grupa, tak? Że
jednak... Ja bym powiedziała, że nie tyle większa, ale bardziej zróżnicowana, że szkoła jest nienaturalnym dosyć środowiskiem, ponieważ rzucamy do klasy zazwyczaj dzieci wszystkie w jednym wieku i one przez 12 lat swojej edukacji mają głównie kontakt z dziećmi w swoim wieku. To jakbyśmy spojrzeli...
No tak, ale są też przerwy, są też długa przerwa na boisku, poznają się, no ja pamiętam, no tak było, znało się i tych uczniów ze starszych klas i tych z młodszych.
Znało się, ale wydaje mi się, że to są, były jakieś różnice niewielkie, że mało kto, nie wiem, ósmoklasista się z drugoklasistą nie zadawał na przerwie za bardzo. A jakbyśmy sobie pomyśleli o tym, jakie kompetencje też kształtuje taka szkoła, w której dzieci są wymieszane wiekowo. Kompetencje, które są potrzebne w życiu, jakiejś takiej opiekuńczości, jakiejś takiej możliwości spojrzenia z innej perspektywy, nie wiem, na młodsze dzieci czy na starsze dzieci.
Czyli tutaj nam się pojawia bardzo mocno, wyłania nam się wątek takiego społecznego podejścia, takiej społecznej wrażliwości, czyli z jednej strony edukacja i uczenie się, ale z drugiej strony ta taka otwartość trochę na świat, a może nie trochę, może bardzo. Uczenie się tych podstawowych zachowań, takich jak tolerancja, jak wrażliwość, tak? To dobrze zrozumiałam?
No, też, ale w ogóle takiego umiejętności budowania relacji z osobami w różnym wieku. Mm-hmm. To jest to, co ja jakby zauważyłam. To jest niesamowitą jakby zdobyczą moich dzieci, które nie miały żadnej grupy i nie były w żadnej szkole nieformalnej. Chociaż akurat jestem zwolennikiem nie do końca siedzenia w domu, ale właśnie zrzeszania się w jakieś większe grupy. Natomiast one cudownie wchodzą w relacje i z młodszymi dziećmi, i ze starszymi, i z dorosłymi. To jest coś, co szkoła trochę tłamsi też jakby w kontakcie nauczyciel dziecko. Nie?
To pozwólmy się odnieść. Dziękuję bardzo za ten głos. Pozwólmy się do tego odnieść pani Aneta Plewa, nauczycielka z 7 Liceum Ogólnokształcącego, bo kiwała pani głową.
Bo ja się z panią Anią nie do końca zgadzam, bo... No jest jednak różnica między tą edukacją domową, gdzie rodzic ma wpływ od A do Z na wszystko, od tego, czego i kiedy będzie uczył, formalnie, jeśli chodzi o wymogi naukowe, że tak powiem, szkolne i jakich zachowań będzie uczył. Natomiast jest jakby powrót do tej naszej rozmowy poprzedniej. Zadanie szkoła ma takie, a nie inne. I szkoła ma wspomagać rodziców w wychowaniu, więc jakby nie godzę się na to, co mówi pani Ania, że ja teraz mam nie tylko nauczyć historii, ale mam jeszcze nauczyć tego, tego i tamtego, tych kompetencji, o których pani mówi.
Ja mogę wspomagać.
Natomiast od takiego pokazania, jak opiekować się, jak zadbać o młodszego, starszego, jak rozmawiać, jest najpierw dom.
52 345 5090. Na jaki typ edukacji, czy by się państwo zdecydowali, nasi słuchacze, to jest pytanie do naszych słuchaczy, na tego typu edukację pozaszkolną, która daje inne możliwości, z jednej strony właśnie poszerza jedne horyzonty, ale czy coś zamyka?
W edukacji domowej, no przede wszystkim nauka tych kompetencji, o których mówiliśmy, społecznych, po prostu. No my akurat w naszej szkole robimy tak zwane kręgi. Jeżeli cokolwiek się dzieje, jest jakieś ciśnienie, kolokwialnie mówiąc, które czujemy w powietrzu, no to siadamy, mamy na to czas i każdy może sobie powiedzieć tak naprawdę, co w danym momencie myśli. I to genialnie oczyszcza nam atmosferę, tak? My potem wracamy na zajęcia, jest o wiele lepiej, jest...
Ale tu mówimy o szkole demokratycznej. Tak. W szkole demokratycznej, w której jest grupa, w której są lekcje. Z jednej strony, tak jak wspomniała tu pani Jola, są prowadzone lekcje, czyli jest ta formalna edukacja, ale z drugiej strony właśnie jest ta rozmowa.
Jest samo też... dzieje się w szkole systemowej. No czyli właśnie, wychowawca to... widzi, że jest
dzieje się, że coś się dzieje.
Tak, tylko tak, wychowawca często że tak. ma lekcje raz w tygodniu i czas i w ogóle nie ma często czasu na...
To znaczy lekcję wychowawczą tak zwaną.
No tak, właśnie, to jest ten problem u nas, że tu jest jakby, my skracamy dystans, jest tak, mamy tych nauczycieli w tej, no bo też no, zdajemy sobie sprawę z tego, ile jest nabrzmiałych jakichś takich rzeczy. Dzieci no, są z różnych domów, mają, różne rzeczy się dzieją u nich w domu, są czasami rozbite rodziny, są jakieś kwestie między rówieśnikami, relacje z... czy czasami nawet relacja z nauczycielem, tak? I to jest właśnie, myślę, że tutaj i edukacja domowa, i która jest prowadzona w takich mniejszych, bo tak, edukacja domowa w Polsce może być prowadzona w domu. Może być też edukacja domowa prowadzona w szkole demokratycznej, która jest, funkcjonuje jako edukacja pozaszkolna. Tak? To wszystko jest tak skomplikowane i trochę bez sensu. Nie,
czasami a czemu
tak
sobie bez sensu? Bo właśnie chciałabym wrócić do tego wątku, po co wymyślono o szkoły demokratyczne i edukację pozaszkolną, skoro mamy już jakiś system, który funkcjonuje. I z wracam jakiegoś, tu do pani Kingi, oczywiście, psycholożki.
No, dokładnie, no z jakiegoś powodu powiedzmy to jakby stworzono, tak? Być może potrzeby rodziców, być może jakiś światopogląd, który oni mają i krytyka wobec po prostu takiej formalnej edukacji, no patrząc na piramidę Maslowa, może nie chodzi tylko o to, żeby jakby te fizjologiczne potrzeby i bezpieczeństwo zapewnić, ale właśnie chodzi o tą samorealizację, tak? Że czujmy się wyjątkowo, tak? Dzieci w szkołach masowych, no mam też różne doświadczenie, nie zawsze się czują wyjątkowe, nie zawsze potrafią też rozmawiać o swoich emocjach, o swojej złości i tak dalej, i tak dalej. No my jakby stwarzamy im do tego warunki, więc tak to wygląda.
No takie... I ta formuła właśnie tej edukacji domowej w ramach tych szkół, tak, demokratycznych, które nie są w trybie takim edukacji publicznej, to jest ta jedna z kolejnych form. A na górze gdzieś tam są te nasze szkoły alternatywne, powiedzmy, które się nazywają, nie wiem, Montessori, tak, Waldorfska, nasza demokratyczna, ale które funkcjonują w takim, realizują cały obowiązek szkolny, tak, tam, że już nie ma edukacji domowej w tym momencie, tylko możemy i staramy się stworzyć taką może... edukację alternatywną, tak, taką edukację domową, ale tak naprawdę pogodzić te wszystkie rzeczy, że i budować te relacje z dzieciakami i starać się właśnie podążać za dzieckiem, bo mamy takie komfortowe warunki, że są małe grupy, mamy więcej nauczycieli, którzy też jakby opiekują się, nie tylko odbywają się lekcje, tylko cały czas jest obecne ta osoba
jest
wspierająca.
Czyli jest zupełnie inny system takich już tworzenia samych klas, natomiast tu pani Kinga, psycholożka, powiedziała, czujmy się wyjątkowi. Ja mam takie, zaryzykuję jednak taką tezę, że to poczucie wyjątkowości również może dać nam nauczyciel w szkole publicznej. Ja wielu takich nauczycieli miałam, pamiętam i do dzisiaj ich pamiętam i do dzisiaj ich cenię i dobrze wspominam, bo myślę, że tak, z jednej strony dom tak, jasne.
Najpierw dom,
ale jednak to poczucie wyjątkowości w szkole może na pewno nam dać nauczyciel. Pani Aneto.
Może jeżeli mu na to pozwolimy. To ja wracam do tego, co mówiłam. Jeżeli dziecko wyjdzie z bezpiecznego domu, czuje się kochane, to nie potrzebuje pokazania palcem, ty jesteś wyjątkowy, bo ono to wie i ono się potem rozwija.
Ale
jeżeli potem znajdzie na swojej drodze nauczyciela, który tę wyjątkowość poczuje i ją gdzieś tam dalej poprowadzi, to będzie się czuć wyjątkowo.
Czyli chciałabym, żebyśmy tak troszkę podsumowały już te sposoby nauczania dzisiaj, czyli z jednej strony szkoły publiczne, w których pani Aneto, jak się pani odnajduje i jak pani widzi dzisiaj swoją rolę po latach praktyki?
Ponieważ to są...
Jest to misja?
Nie wiem, czy to jest misja.
A pasja?
Wie pani co, to jest tak, jak ktoś kiedyś dawno temu powiedział, znajdź robotę, którą lubisz, to nie będziesz pracować, więc no, ja tak na to patrzę po prostu. Ja lubię moją pracę, lubię spotykać się z dzieciakami, więc przepraszam moich maturzystów, że mówię dzieciaki, ale oni wiedzą, że ja tak mówię.
Ja to pracuje po pani lubię. W szkole publicznej. Tak. I zawsze tak było, że czy dopiero z latami pani to polubiła?
Moją pracę?
Tak.
Ja do szkoły, do pracy do szkoły trafiłam bardzo późno. Ja zanim zostałam nauczycielem, robiłam bardzo dużo rzeczy, próbując udowodnić światu, że tym nauczycielem nie będę. Tak jak wszyscy próbowali mi powiedzieć, okazało się, że to oni mieli rację, ci wszyscy, a nie ja. I w zasadzie od pierwszego dnia w szkole czułam się tam po prostu u siebie.
W szkole publicznej. I tak. Czuję się pani tam nadal
tak,
dobrze.
Tak, ja jestem w swojej szkole.
A szkoły, ten system pozaszkolny, jeszcze chciałabym na koniec podsumować, co zyskują dzieci, a co tracą w tym systemie edukacji pozaszkolnej.
Mówimy o edukacji domowej, tak?
Tak,
No to na pewno zyskują lepszą relacyjność z własnym rodzicem, tak? Mhm. Czyli nadrobienie może pewnych lat, które zostały stracone, powiedzmy, wcześniej z jakichś różnych powodów, tak? Na pewno efektywniejsze wykorzystywanie czasu. Na pewno to, że są w bezpiecznym środowisku, jeżeli mówimy o dzieciach zaburzonych, na przykład lękowych, tak, że na pewno zyskują pewną przestrzeń, nie mówimy o dzieciach niepełnosprawnych, bo jakby jako z punktu widzenia psychologa chcę, żebyśmy zaznaczyły, że to nie jest zawsze tak, że dzieci neurotypowe, czyli dzieci zdrowe, z jakiegoś powodu już też wybierają jakby edukację domową. No zazwyczaj są to dzieci, które z jakiegoś powodu nie mogą uczestniczyć w życiu szkolnym, tak? Na pewno tracą tą socjalizację, o której mówiłyśmy, o tym społecznym aspekcie.
Się zrzeszą w jakieś większe grupy.
Chyba, że się zrzeszą, tak oczywiście.
W tym momencie nie ma problemu. Tak samo nasze dzieci edukacji domowej przychodzą do nas na zajęcia w szkole.
Do szkoły demokratycznej.
Oczywiście. Mm-hmm. I nie ma z tym też problemu. Są 2 razy w tygodniu, 3 na całe dnie. Ja tylko już chciałam powiedzieć na koniec może z mojej strony o czymś, co ostatnio doświadczyłam. Byłam na wizycie studyjnej w Finlandii i się zastanawiałam, na czym polega ten cud edukacji. I jak można faktycznie te społeczne, te edukacyjne ze świetnymi wynikami że pogodzić te dwie kwestie.
Ale tam w szkole demokratycznej, tak?
Czy tam po prostu nie ma czegoś takiego jak szkoły demokratyczne?
Jest inny system po prostu.
Tam są publiczne szkoły, tak nawet nie publiczne, tylko publiczne. I kwestia jest, jak to funkcjonuje. Się okazuje, że przede wszystkim jest kwestia zaufania do nauczycieli. Nie ma kuratoriów, nie ma nadrzędnych form, nie ma struktur. Jest wszystko oparte jest na zaufaniu.
Proszę. Ale też nauczyciele są inaczej przygotowywani do pracy w Finlandii niż w Polsce, nie?
Myślę, że to jest temat na jeszcze inną audycję, bo dziś powolutku musimy już kończyć, bo czas goni. Bardzo pięknie dziękuję o edukacji pozaszkolnej, o szkołach demokratycznych i edukacji i nauce w szkołach publicznych. Rozmawiałam dzisiaj z panią Anetą Plewą, nauczycielką 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, panią Janną Gawryłkiewicz, dyrektorką placówek edukacyjnych Fundacji Kreatywnej Edukacji i Kingą Kruś, psycholożką Bogumiła Wrysiło. Dziękuję państwu za uwagę.